W każdy czwartek o godzinie 10.15 zapraszamy na audycję Rodzina. Na antenie poruszymy tematy dotyczące profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży oraz ochrony ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Gośćmi cyklu audycji będą lekarze, pedagodzy i eksperci z zakresu profilaktyki uzależnień. Audycje realizowane przy wsparciu finansowym Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej. Zapraszamy.
Moim gościem jest ksiądz Tomasz Trzaska, suicydolog, ekspert Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże, pani redaktor.
Statystyki dotyczące prób samobójczych wśród młodych ludzi cały czas zatrważają. Mówi się, że młodość to jest najlepszy czas w życiu człowieka. Dlaczego młodzi ludzie nie chcą żyć?
To jest dobre pytanie i gdybyśmy znali odpowiedź, a przynajmniej ta odpowiedź byłaby prosta, czy tam jednozdaniowa, to pewnie byśmy zrobili wszystko, żeby tak nie było, żeby młodzież nie poddawała się, żeby młodzież nie traciła sensu życia, ale bez wątpienia myślę, że 80-90% to takie szacunki, powiedzmy, bardzo subiektywne, to jest wina świata dorosłych, bez wątpienia. To znaczy myślę, że taki świat stworzyliśmy młodym ludziom, że ci młodzi ludzie mówią, mamy wszystko, nie mamy wojny, mamy wszystko, mamy pieniądze, mamy internet, mamy rozrywkę, ale nie chce nam się żyć. I to jest, myślę, że bardzo duży wyrzut dla dorosłych, bo ja też upatruję sobie tutaj pewnych przyczyn i nawet jakąś tam swoją osobistą diagnozę w tym względzie mam, natomiast myślę, że to jest w większości wina dorosłych, którzy stworzyli taki świat, w którym można ciekawie i pięknie żyć, tylko młodzi ludzie nie wiedzą po co.
Przyczyny kryzysów psychicznych u młodzieży i u dorosłych są zupełnie inne. Czy jest może wspólny mianownik, na przykład samotność?
Myślę, że samotność jest składową takiego zjawiska, które no, psychiatrzy, niektórzy przynajmniej nazywają tak zwanym bólem psychicznym. To jest taka wypadkowa wielu odczuć, niezaspokojonych potrzeb, a samotność jest no, systemem niezaspokojonych potrzeb. Natomiast ten ból psychiczny, na niego się składa też poczucie wstydu, poczucie wypalenia i wiele, wiele innych takich negatywnych odczuć, poczucie beznadziei chociażby, brak perspektyw, brak sensu życia. I ten ból psychiczny jest wspólnym mianownikiem i dla dorosłych, i dla młodzieży, tylko przyczyny tego bólu psychicznego pewnie trochę się różnią i pewnie może nie tyle inne są, co w innych proporcjach, bym powiedział, że na przykład u osób starszych w średnim wieku czy w podeszłym wieku jako takie dominujące składowe tego bólu psychicznego pewnie byśmy wymienili bardziej samotność, bardziej chroniczny ból również fizyczny, utratę relacji, poczucie jakby braku sensu dalszego życia. U osób w wieku średnim będą to inne motywacje, natomiast u nastolatków zupełnie inne i myślę, że tutaj u nastolatków największym takim wskaźnikiem będzie kryzys świata wartości, czy też kryzys czynników chroniących, czyli jakby tych elementów, które sprawiają, że my potrafimy sobie poradzić, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, z trudnym życiem, z tymi tak zwanymi czynnikami ryzyka, czyli jeżeli młody człowiek nie ma wykształconych tych czynników chroniących w sposób odpowiedni, czyli na przykład rodziny, która daje poczucie akceptacji, bezpieczeństwa, jeżeli ma zaburzony też system wiary, religijności, to ma też tutaj zaburzony system odniesienia i do świata wartości, i do Boga, do absolutu. Jeżeli ma zaburzony system relacji, czyli na przykład nie ma grupy rówieśniczej, albo grupa rówieśnicza zamyka się w większości przypadków w cyberprzestrzeni, a zatem nie ma tu też potrzeby, zaspokojonej potrzeby afiliacji, czyli przyporządkowania do pewnej grupy rówieśniczej, szkolnej, czy też grupy podwórkowej, w harcerstwie, w klubie sportowym i tak dalej, no to mamy zaburzonych kilka takich czynników, które normalnie człowieka wzmacniają i dają mu poczucie sensu i pracy nad sobą i wysiłku i znoszenia cierpienia. Jak to jest zaburzone, myślę, że młody człowiek mówi, po co ja mam cierpieć, po co mam się starać, skoro ja nie widzę sensu. No i wtedy może dochodzić do kryzysów.
Trochę już ksiądz o tym powiedział, ale jeszcze dopytam, co się dzieje w głowie osoby w kryzysie, takim silnym kryzysie psychicznym? Chodzi mi o pewne ogólne uczucia czy myśli.
Jeżeli mówimy o kryzysie, to ten kryzys ma pewne symptomy zewnętrzne, ale pani redaktor pyta o pewne objawy wewnętrzne, to znaczy o pewne rzeczy, które się dzieją w głowie i to jest na przykład chociażby szereg tak zwanych zawężeń. Zawężenia na przykład takie, czyli tak jakby byśmy powiedzieli takie trochę tunelowe myślenie, że nie widzę nic, co jest po bokach, nie widzę pewnej perspektywy, co więcej nie widzę wyjścia z różnych sytuacji i wtedy człowiek jest jakby trochę zagubiony. Trochę możemy sobie to wyobrazić, że stoimy w korku i w tym korku stoimy przed zakrętem i nie wiemy, czy za zakrętem ten korek będzie trwał jeszcze bardzo długo, czy będzie trwał tylko jeszcze powiedzmy 20 metrów. I wtedy w człowieku narasta frustracja, która może być nawet nieuzasadniona. I to jest na przykład to zawężenie. Zawężenie świata wartości właśnie, że życie nie ma sensu, że rodzina nie ma sensu, że nie ma sensu praca nad sobą, nie ma sensu praca zawodowa. Zawężenie też świata relacji, że nie ma sensu funkcjonować w społeczeństwie, w rodzinie czy w grupie rówieśniczej. Więc mamy szereg takich zachowań w sferze wewnętrznej. Na to się składa też ten cały wspomniany ból psychiczny, ale też jest szereg symptomów zewnętrznych, powiedzmy, takich znaków, które człowiek świadomie czy nieświadomie, czy półświadomie wyraża do świata, że jest w kryzysie.
Rodzice powinni mówić wprost: widzę, że się inaczej zachowujesz, widzę, że jesteś smutny. Jak wygląda taka pierwsza pomoc emocjonalna?
No przede wszystkim, jeżeli chodzi o pomoc emocjonalną, to tutaj kluczowa jest zawsze rozmowa. A bym nawet powiedział dalej, wysłuchanie, taka rozmowa, w której my będziemy bardziej słuchać. I taka rozmowa, ona ma w sobie taki walor nie tylko poznawczy, że my widzimy, jeśli ta rozmowa dobrze przebiega, to jeśli ona jest prowadzona w taki sposób konstruktywny, to ona nam daje obraz tej osoby, z którą rozmawiamy. Widzimy jej przeżycia, widzimy jej gesty, widzimy jej emocje, widzimy jej problemy, czyli mamy poznanie tej osoby, ale mamy też równolegle drugi efekt, który jest takim efektem odwentylowania. Takiego bym powiedział medycznie odbarczenia człowieka z pewnego wewnętrznego ciśnienia, bo każdy z nas rozumie, że my chcemy być czasem wysłuchani. Chcemy być wysłuchani nie na zasadzie takiej, że ktoś mi daje czas, żebym ja sobie pogadał, a on tam gdzieś myślami jest gdzieś indziej, tylko żebym ja poczuł się zaakceptowany z tym, co mówię. Jeżeli mówię o swoich emocjach, to chciałbym, żeby ktoś mnie wysłuchał i zrozumiał, czy postarał się zrozumieć to, co przeżywam. I właśnie pierwsza pomoc emocjonalna to jest w pierwszym rzędzie rozmowa. Taka niespontaniczna, nie taka gdzieś tam w drodze do szkoły, czy gdzieś tam przy gotowaniu obiadu, tylko wręcz taka, bym powiedział, paraterapeutyczna, taka trochę w gabinecie terapeutycznym. To znaczy, że siadamy sobie, no i rozmawiamy. To nie musi mieć jakichś ścisłych ram, ale niech ta rozmowa będzie taką rozmową, w której my mówimy o sobie, ale tylko w takim sensie, że na przykład widzę twoje słowa, widzę twoje gesty, widzę pewne sygnały, które mnie niepokoją. Chciałbym, żebyś mi o tym opowiedział czy opowiedziała. Czy mógłbyś mi o tym opowiedzieć, o tym, co czujesz, gdzie jesteś w swoim życiu? No i taka rozmowa, w której my nie będziemy po pierwsze mówić sami o sobie, nie będziemy negować, nie będziemy wyrzucać komuś, że jego słowa nas ranią, że my będziemy w zasadzie tylko w roli takiego trochę reportera, byśmy powiedzieli, który zadaje pytania po to, żeby człowiek mógł mówić, po to, żeby mógł się wypowiedzieć, powiedzmy. A potem, jak już dużo wiemy o tej osobie, to też jest nam prościej poszukać dla niej pomocy.
A rówieśnicy mogą stanowić taką pierwszą grupę wsparcia?
Tak, taką bardzo pierwszą. Mówimy o takiej, powiedzmy, wsparciu takim rówieśniczym. Ono nie będzie takie poważne, jak to, o którym mówiłem przed chwilą, że my możemy taką poważną rozmowę przeprowadzić. W tej rozmowie, wrócę do poprzedniego pytania, w tej rozmowie również może, a czasem nawet i powinno paść pytanie oczywiście o myśli samobójcze, jeżeli dostrzegamy pewne symptomy poważnego kryzysu. Natomiast pomoc rówieśnicza, ona jest o tyle ważna, że po pierwsze jakby mechanizm jest ten sam, akceptacja. Akceptuję ciebie i chcę ciebie wysłuchać. Opowiedz mi o tym. Możesz mi zaufać, Nie obiecuję tajemnicy, że nigdy nikomu o tym nie powiem, no bo czasem trzeba będzie komuś o tym powiedzieć, ale obiecuję dyskrecję, że tego nie rozgadam, że to zostaje w tym wymiarze takim towarzyskim między nami. Natomiast takie wsparcie, w którym my okażemy akceptację i w którym pomożemy komuś w podtrzymaniu nadziei, że jednak jest sens zrobić coś z tymi twoimi problemami, że jest sens poszukać specjalisty, i chętnie z tobą pójdę na przykład, nie wiem, do twoich rodziców, czy do pedagoga szkolnego, czy gdzieś tam do kogoś, poszukamy razem, możesz na mnie liczyć. Takie wsparcie rówieśnicze w dość ograniczonym zakresie, pamiętajmy, że młody człowiek sam jest na etapie rozwoju, więc też te emocje będzie w jakimś stopniu przyjmował, ale ono jest niezwykle ważne i potrzebne, no bo przecież młodzi ludzie ze sobą spędzają dużo czasu. Jeśli spędzają, to spędzają ze sobą dużo czasu i wtedy oni czasem mogą jako pierwsi usłyszeć i my to w naszej praktyce, powiedzmy tej suicydologicznej, często słyszymy, że na przykład dziecko przychodzi ze szkoły i przynosi ze szkoły do rodziców informację: mamo, a Kasia to mówi, że ona by się chciała zabić, mamo, a tam Krzysiek to mówi, że nie ma siły żyć, albo jakieś tam, powiedzmy, rzeczy mówi. Co ja mam wtedy zrobić? I rodzice często pytają, co ja mogę wtedy zrobić?
Kiedy nastolatek widzi, że jego kolega pisze w mediach społecznościowych, że się zabije i przychodzi do nas, do dorosłych, jaka powinna być reakcja?
No, jeżeli sytuacja jest mocna, taka nagląca, widzimy na przykład, że to jest rzecz nie taka, że tam ktoś wstawia jakąś smutną piosenkę albo mówi, no życie nie ma sensu, prawda? To jest oczywiście wyraźny sygnał do działania, ale on się trochę różni od takich sygnałów, że ktoś wprost mówi, na przykład, nie wiem, pisze żegnajcie, prawda?
Albo na jakichś forach młodzieżowych jest dyskusja na ten temat.
Tak, na przykład. I wtedy, no jeżeli widzimy, że sytuacja jest taka graniczna, no to wtedy działa tak samo, jakbyśmy ratowali czyjeś życie w sytuacji zagrożenia życia tego, powiedzmy, wypadku na przykład, prawda? To znaczy działamy bardzo szybko. No próbujemy się albo z rodzicami skontaktować, albo z tym, powiedzmy, kolegą, z rodzicami, to znaczy ustalić, gdzie ta osoba jest i spróbować się skontaktować i, powiedzmy, zabezpieczyć, wezwać pomoc fizycznie, prawda? Bo czasem ktoś jest na przykład w domu i takie rzeczy napisze, ale jest w domu i są rodzice w domu, więc wystarczy do rodziców się odezwać i powiedzieć, słuchajcie, no wasz syn czy wasza córka pisze niepokojące rzeczy, nie lekceważcie, możecie poszukać pomocy tu i tu, ale nie lekceważcie, tego jest to niepokojące, prawda? Możecie tego nie widzieć, nie macie Facebooka na przykład, czy, nie wiem, TikToka. Więc jeśli coś takiego się dzieje w taki nagły sposób, to działamy też w sposób nagły czy ostry. Natomiast jeżeli ta rzecz jest taka, no powiedzmy, kryzysowa, ale nie w taki sposób ostry czy nagły, no to wtedy no, warto by było zainteresować no, przede wszystkim rodziców, może pedagoga szkolnego. Natomiast no, pamiętamy o tym, że no, rodzice czasem też mają pewien opór w sobie. I on jest nawet uzasadniony, bo ciężko jest nam przyjąć, że ktoś bliski, a szczególnie dziecko, jest w kryzysie samobójczym albo w ogóle w kryzysie, że to każde dziecko, ale nie moje. I to jest jakaś forma trudności w przyjęciu tym. My nawet prowadzimy, jako Życie Warte jest rozmowy, prowadzimy czasem warsztaty, no bardziej moje koleżanki to robią, warsztaty jakby dla rodziców, dla nauczycieli w pracy z trudnym rodzicem. Rodzicem, który nie akceptuje tego, że dziecko jest w kryzysie, prawda? Bo tu chodzi o to, żeby dziecku pomóc. No więc kontaktujemy się i wspomagamy, towarzyszymy. Czasem rodzice mogą nie mieć kompetencji, nie czuć się na siłach, żeby szukać pomocy, więc mamy dużo możliwości. Ważne, żebyśmy cokolwiek zrobili.
Mieliśmy ostatnio takie przypadki, że dzięki właśnie interwencjom rówieśniczym policji udawało się uratować nastolatków i to na drugim końcu świata, ale wymaga to właśnie, tak jak powiedział ksiądz, od dorosłych działania i też odwagi i nie udawania, że nic się nie dzieje, że nie usłyszałam tego, co dziecko powiedziało.
Albo że ktoś inny, niech się ktoś inny tym zajmie, ono ma rodziców, niech się zajmą, prawda? Rodzice mogą nic nie wiedzieć w tym czasie na przykład, więc na pewno nie odsuwajmy od siebie odpowiedzialności, działajmy w miarę potrzeb, no też żeby nie było tak, że my, na przykład nie wiem, no odwrócę trochę sytuację, że ktoś będąc w domu coś napisze niepokojącego, a my bez konsultacji z rodzicami i ustalenia, no zadzwonimy po policję i przyjedzie policja i karetka i straż pożarna, prawda? No żeby też tak nie było, prawda? Bo może mieć to też odwrotny efekt. Natomiast no na pewno działajmy na miarę potrzeb, ale działajmy.
Czyli zawsze lepiej zareagować niż nie zareagować.
No to jest zawsze pytanie o to, czy jesteśmy gotowi, że nasz brak reakcji może przynieść tragiczne w skutkach efekty i wtedy na przykład spróbujmy sobie wyobrazić, że no dochodzi do pewnej tragedii i my jesteśmy dzień po i mówimy, kurczę, wiedziałem, no ale nic nie zrobiłem, prawda? No to lepiej czasem zrobić. No pamiętajmy, że w takich nagłych sytuacjach, w takich ostrych sytuacjach, no to można nawet wezwać pomoc. No oczywiście to już są skrajne sytuacje, że na przykład można wezwać pomoc do osoby małoletniej, nawet wbrew rodzicom. To znaczy, jeżeli widzimy absolutnie, że to jest taka sytuacja, w której występuje bezpośrednie zagrożenie życia, to nie musimy pytać rodziców, albo nawet jak rodzice mówią nie, bo tam nie róbcie coś tam, no to jeżeli występuje zagrożenie życia, to w każdym wypadku mamy prawo wezwać odpowiednie służby, no ale to są sytuacje takie bardzo skrajne, powiedzmy. Zasadniczo no tutaj myślę, że każdy rodzic oczywiście współpracuje i chce dobra swojego dziecka.
I już na koniec, to nie będzie pytanie, ale to będzie stwierdzenie. Chciałabym, żeby ksiądz albo potwierdził, albo zaprzeczył w odniesieniu do nastolatków. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Każdą sytuację da się rozwiązać, uporządkować.
Bardzo tak. Nie ma sytuacji bez wyjścia i nie ma kryzysu, który się nie kończy. Z kryzysu jest wyjście, niezależnie czy dotyczy młodych ludzi, czy osób dorosłych. Kryzys zawsze jest do pokonania, bo kryzys jest przejściowym etapem takim subiektywnym w życiu człowieka i ten kryzys potrafi człowieka oszukać i powiedzieć mu, nigdy ten kryzys się nie skończy. Ja się nigdy nie skończę, mówi kryzys do człowieka, a to jest nieprawda, to jest kłamstwo. Kryzys jest etapem przejściowym i z kryzysu jest wyjście. Tak jak czasem zapada w życiu w ciągu doby noc, prawda, i ta noc ona w końcu mija, tak samo kryzys mija. Czasem trzeba wsparcia specjalistycznego, czasem takiego po prostu przyjacielskiego, ale kryzys można pokonać i niekiedy naprawdę bardzo łatwymi sposobami, tylko po prostu trzeba nie poddawać się tym czarnym myślom, tylko poszukać pomocy, czy zechcieć przyjąć tę pomoc.
I na tym kończymy naszą rozmowę. Suicydolog, ekspert Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ksiądz Tomasz Trzaska był moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
W każdy czwartek o godzinie 10.15 zapraszamy na audycję Rodzina. Na antenie poruszymy tematy dotyczące profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży oraz ochrony ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Gośćmi cyklu audycji będą lekarze, pedagodzy i eksperci z zakresu profilaktyki uzależnień. Audycje realizowane przy wsparciu finansowym Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej. Zapraszamy.